Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jakub Bodziony, a to jest Bodziony w piątek, czyli cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie oraz słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy naszej redakcji powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję. I jednocześnie zachęcam do komentowania, recenzowania, czy też właśnie finansowego wspierania kultury liberalnej, na przykład przez portal Patronite. I z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim naszym patronom i patronkom i zachęcam do dołączenia do tego wspaniałego grona. A dziś moim gościem jest Marek Meissner, analityk wojskowy i redaktor ISB News. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I będziemy rozmawiać o sytuacji frontowej na wschodniej Ukrainie, skąd dochodzą sprzeczne informacje. Trwają rosyjskie ataki na Soledar, małą miejscowość w obwodzie donieckim, oddaloną o kilkanaście kilometrów od Bachmutu, w którym również toczą się ciężkie walki. Według niektórych analityków zdobycie Soledaru otworzyłoby Rosjanom drogę do ataku dalej na zachód, w tym również na Kramatorsk, który jest kluczowym ośrodkiem przemysłowym i administracyjnym w regionie, wciąż pozostającym oczywiście pod kontrolą Ukrainy. Zacznijmy proszę od takiego pytania, czy rzeczywiście Soledar ma tak strategiczne znaczenie, jak to się przedstawia?
No jeżeli możemy mówić o strategicznym znaczeniu propagandowym, to bez wątpienia Soledar takie znaczenie ma. I teraz dlaczego strategiczne znaczenie propagandowe? Dlatego, że zdobycie Soledaru w sumie Rosjanom nic nie da. Dlatego, że za Soledarem jest pasmo wzgórz, z których można doskonale kontrolować całą dolinę. Można jeszcze, żeby było lepiej, obstawić wszystkie linie obrony. Tam są trzy linie obrony bardzo rozbudowane, dobrze wyposażone. Wystarczy je obsadzić. No i Rosjanie będą dalej walić głową w mur. Jeżeli chodzi o Bachmut, to tak, oczywiście na południowe przedmieścia Bachmutu doszły rosyjskie siły rozpoznawcze. No i dalej trwa to, co już było. Mieliśmy już przecież serial ze zdobywaniem Bachmutu ponad miesiąc, gdzie cały wschodni Bachmut był zajęty, no tak powiedzmy, to była 1/3 miasta i z tej 1/3 Rosjanie zostali wyrzuceni. Myślę, że w najgorszym razie dojdzie do powtórki, ale nie wydaje mi się, ponieważ bitwa o Soledar kosztuje Rosjan bardzo drogo i w tym momencie możemy powiedzieć, że ta wielka ofensywa rosyjska, która była zapowiadana na zimę, na luty, na początek marca, właśnie się nam spala w Soledarze. Bo to, co się będzie działo potem, to już będzie logiczna konsekwencja tego, co się dzieje w tej chwili w Soledarze, czyli wyczerpanie możliwości ofensywnych. Bo to widać, no, jeżeli w tej chwili mamy atak nie tylko z Wagnerowców, ale z sił powietrzno-desantowych, czyli WDW, mamy jeszcze motostrzałków, czyli brygady zmotoryzowane. Dlaczego motostrzałków? Bo to są brygady strzelców zmechanizowanych, czyli motostrzałki, no i stąd ta nazwa motostrzałki. Jeżeli mamy wszystkie te brygady plus artylerię zebraną z kilku związków taktycznych, plus jeszcze dwie kompanie czołgów, w tym jedna z elitarnej czwartej kantemirowskiej, no to co będzie potem? To są BGB, które byłyby potrzebne do ofensywy, pułkowe grupy taktyczne, które byłyby potrzebne do ofensywy, a one w tej chwili szturmują Soledar, prawda? Ukraińcy też mają ciężkie straty.
Ale panie Marku, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to zapytam.
O obronie.
Te wszystkie siły, o których pan mówi, to jest niewspółmierne do zdobycia miasta, miasteczka, które miało przed wojną niewiele ponad 10 tysięcy osób ludności, to znaczy... Gdzie jest w takim razie to propagandowe, strategiczne znaczenie? To znaczy, ja tak patrząc na to z boku, trudno mi sobie wyobrazić, jak można to przedstawić jako wielki sukces rosyjskiej armii, mówiąc, tutaj też mówi pan o ogromnych stratach Rosjan, o ogromnych siłach zaangażowanych, w zdobycie de facto no, miasteczka, takiej wieliczki, nawet nie, no mniej, tak, bo rozumiem, że to jest jeszcze mniejsze miasto.
Bo to jest pierwsze zwycięstwo Rosjan i odzyskanie inicjatywy byłoby. Pierwsze zwycięstwo Rosjan i odzyskanie inicjatywy, no tak skromnie licząc od października, bo Bachmutu nie można liczyć dlatego, że Bachmutu ostatecznie nie zdobyto. Te walki o Opytne toczyły się ze zmiennym szczęściem. To samo Pitchorivka, to samo Czerwonopopiwka. Tam też były cały czas walki, które się toczyły ze zmiennym szczęściem. Atak, kontratak, Rosjanie wchodzili, zostali wyrzuceni, potem znowu wypierali Ukraińców, Ukraińcy znowu ich wyrzucali. Nie można było ogłosić jednoznacznego zwycięstwa. Tutaj mamy zwycięstwo, zdobyte miasto. Propagandowo bardzo to się ładnie spina.
No ale czy mamy takie zwycięstwo? Bo tutaj właśnie jest kwestia tych sprzecznych informacji, które nas dochodzą.
Jeszcze nie mamy. Znaczy Wagner zdobył miasto. Wagner zdobył miasto. No i teraz jest problem, bo tutaj jest w tle, mamy rozgrywkę w rosyjskich elitach władzy między Prigożinem, który najwyraźniej w świecie postanowił sobie wyrąbać drogę do delfinatu po Putinie jeszcze za jego życia.
Czyli właśnie dowódcą wagnerowców.
Trudno powiedzieć, że nawet dowódca, on się mianował tak jakby i właścicielem, oligarchą, który rządzi, chociaż dużo, bardzo sporo pieniędzy na wagnerowców pochodziło z budżetu federacji, a teraz federacja trochę przykręciła kurek ze względu na ambicje Prigożina i widać, że jakoś go tam dofinansowują oligarchowie. I ciekawe, czy rzeczywiście potwierdzą się teorie, że Prigożin stał się blisko Deripaski, no, który był znany, że tak powiem, z obrotowego charakteru. Zawsze przyłączał się do zwycięzców i dobrze na tym wychodził. To jeżeli chodzi o samego Prigożina.
Ale czy właśnie no ten Prigożin, o którym mówimy, wrzucił do mediów społecznościowych takie zdjęcie, okrążyło to kanały prorosyjskie na Telegramie, również na Twitterze zyskało pewną popularność, to znaczy właśnie on i ci wagnerowcy, najemnicy, mieli już kilka dni temu być w tych kopalniach soli sołedarskich, w związku z tym de facto ogłoszono właśnie zdobycie tego miasta. To znaczy, że oni tam, czy my wiemy, czy oni tam byli, czy oni byli i musieli się wycofać, czy to jest dopiero początek zdobywania miasta, na jakim to jest etapie?
Tu jest taka bardzo ciekawa historia, mianowicie rzeczywiście w początkowym etapie działań na ataku na Sołedar, ten atak był dokonywany głównie siłami wagnerowców, tak zwanego Wagnera 2.0, czyli tych wszystkich zeków pozbieranych z kolonii karnych i z więzień, oraz jakieś dwie lub trzy batalionowe grupy bojowe z brygad, no właściwie drugorzędowych. I artyleria, ale artyleria pochodziła z tych, prawda, Bantustanów, czyli z Ługańskiej Republiki i Donbaskiej, tak zwanych Donbabwe i Ugandy. Czyli widać było, że to jest bardziej przedsięwzięcie Prigożina niż armii federacji. No i rzeczywiście ten atak się zaczął, związał część ukraińskich sił i tu się zaczęła ciekawa sprawa. Mianowicie, ponieważ ten atak zaczął wiązać Ukraińców, to musiała wejść armia. Musiały wejść jednostki motostrzałków, potem się tam pojawiło WDW, bo pojawiła się szansa na to, żeby Ukraińców z niektórych pozycji wyprzeć, jeżeli się ich dostatecznie pokona siłą, czyli zaleje się ich masą żołnierza, bo atakowała tam głównie piechota i nagle Wagner pokazał się, ale już nie z przodu, a na tyłach. Trzeba przyznać, że pierwsza faza ataku na Sołedar kosztowała Wagnera bardzo drogo. Ale nie samo centrum, nie sam ścisły rdzeń jednostek wagnerowskich, czyli te najlepsze. Oni po prostu do przodu wypychali tych zeków, tego Wagnera 2.0, gdzie straty były nieprawdopodobne i po prostu po trupach tych żołnierzy zapewnili sobie znajomość stanowisk ukraińskich i dopiero wtedy uderzyli. Rzeczywiście Ukraińców się udało wyprzeć, bo przewaga była zbyt wielka, wtedy pojawiła się armia, Wagner zaczął z frontu znikać, to już było przedsięwzięcie całkowicie armijne, po czym nagle pojawia się Prigożin w kamieniołomie stylizowanym na kopalnię soli i ogłasza, że Wagner zdobył Sołedar. No i co się teraz dzieje? Ano dzieje się to, że nagle Surowikin zostaje odwołany.
Siergiej Surowikin, czyli
dowódca, tak, całego frontu a można powiedzieć, że całej operacji specjalnej, bo w tej chwili nie ma jeszcze takiego ścisłego podziału frontowego, jak to jest w wojnie. Zwykle Rosja to stosuje. To też Surowikin jako dowódca operacji specjalnej zostaje odwołany, a właściwie nie tyle odwołany, ile podporządkowany Gierasimowowi. I tutaj, czyli tak naprawdę szefowi sztabu głównego Rosji, Federacji Rosyjskiej, po czym jakie jest pierwsze posunięcie Gierasimowa? Ano takie, że mówi do Prigożina: skoro Wagner zdobył Soledar, to chcemy, żeby Wagnerowcy pojawili się na drugim końcu miasta, gdzie będzie czekać telewizja i może nawet sam Władimir Putin. Ano i co się stało? Ano stało się takie coś, co mamy w relacji z frontu. Teraz panuje prawdziwy koszmar. Pośpiech z ogłoszeniem całkowitego zajęcia doprowadził do tego, że trzeba działać na granicy możliwości. Wagnerowcy są dosłownie szturchani w plecy. Tutaj spędzili wszystkich, jest Prigożin osobiście. Odkąd ogłosił całkowite przejęcie miasta, to cena sukcesu już nie gra roli. Straty na tym małym odcinku frontu są potworne.
Czyli można powiedzieć, że Wagnerowcy i sam Prigożin obecnie stają się ofiarą własnej propagandy?
Przestrzelili. Tak jest. I to ambicje Prigożina teraz spowodowały, że tam niszczony jest Wagner, a co zrobiły WDW i jednostki strzelców zmotoryzowanych? Wycofały się na tym. W związku z czym to, co zrobił Prigożin, obróciło się rzeczywiście przeciw niemu, no i przeciw Wagnerowcom.
Ale czy to jest w takim razie dobra informacja dla Ukraińców?
Dobra informacja, dlatego że to nie są jednostki regularne, nawet tak zmotywowane, tak uzbrojone i z takim doświadczeniem jednak nie dostają tym gwardyjskim jednostkom powietrzno-desantowym i nie dostają najlepszym jednostkom motostrzałków, czyli tych strzelców zmotoryzowanych. Co jest powodem do tego, żeby się martwić? Duża koncentracja rosyjskiej artylerii. W tej wojnie artyleria jest naprawdę bogiem wojny. I tutaj w bardzo wielu atakach i o bardzo wielu próbach obrony rozstrzygnęła artyleria. Także tu koncentracja artylerii rosyjskiej jest czynnikiem, który naprawdę powinien być wyeliminowany. Myślę, że Ukraińcy nad tym pracują. No cóż, pewnie nasze kraby też tam są albo zaraz będą.
A skąd ta przewaga Rosjan na tym odcinku frontu? Bo mogłoby się wydawać, że w związku z tym, że na przykład sytuacja w okolicy Chersonia jest spokojniejsza, czy ogólnie teraz nie ma takiej intensyfikacji działań militarnych jak wcześniej, że Ukraińcy mogliby po prostu przerzucić bardzo dużą część sił właśnie tam do Bachmutu i Soledaru?
To jest tak. W tej chwili na odcinku chersońskim jest spokój. Częściowo być może zostały stamtąd niektóre siły ukraińskie wycofane, ale pamiętajmy o jednym. Cały czas jest mowa, że jest zagrożenie od strony Białorusi, od północy. To zmusza Ukraińców do utrzymywania jednostek, które przynajmniej będą w stanie odeprzeć pełnoskalowy atak z północy. No, nie będzie to duży atak, bo wiemy, że wszystko, co da się uskrobać na Białorusi wraz z siłami rosyjskimi, to jest 25 tysięcy ludzi. Teren, przez który by mieli atakować, to jest Polesie, czyli fatalne geograficznie.
Jeszcze zaminowany dodatkowo.
Zaminowany to jest jedno, ale tam są bagna, tam są lasy podmokłe, tam są drogi przez lasy pojedyncze, mało dróg rokadowych, czyli czołgi by musiały się posuwać w kolumnie. Widzieliśmy, jak to działało w zeszłym roku w lutym. I na początku marca w ofensywie na Kijów idealne miejsce dla obrońców, ale w każdym razie tych obrońców trzeba mieć. Czyli część tych sił ukraińskich musi w zachodniej Ukrainie zostać. To jest jedno. No i drugie, że nie można ogołocić całkowicie frontu chersońskiego, chociaż mój przyjaciel, który tam służy, mówi, że dawniej, czyli jeszcze ze 2 miesiące temu, rosyjskie ataki artyleryjskie były dosyć silne i oni musieli się w okopach chronić, a teraz no to pada 5-6 salw doskonale wiadomo, o której porze będą, można się ukryć. To jest tak zwany ogień nękający i nic poza.
Rozumiem. Tam się jeszcze pojawiło, a propos Soledaru, takie określenie analityków różnych i publicystów zajmujących się tym tematem, określających te bitwę jako małe Verdun. Skąd to porównanie?
A to się wzięło, to jest ciekawe, bo to się wzięło z wpisu pewnego podoficera rosyjskiego, posługującego się pseudonimem Kot Murs, i on stwierdził, że właśnie taktyka polegająca na tworzeniu małych Verdun przez siły rosyjskie jest najlepszym sposobem na to, żeby je wyczerpać i wyniszczyć. I że to jest taktyka, która doprowadzi po wielkich strat, ale po stronie rosyjskiej. Więc od tego czasu jakoś ten termin został przejęty u nas przez naszych osintowców i rzeczywiście kursuje. No tutaj, jeżeli chodzi o małe Verdun, no to jest sytuacja taka, że Ukraińcy mają główną linię obrony poza Soledarem i możliwości manewru. Jeżeli chodzi o Verdun, to tam była jedna droga, droga życia, której używano do zaopatrywania i nie bardzo można się było wycofać, więc tutaj porównanie byłoby takie dosyć no, szerokie, rzekłbym, ale rzeczywiście obrona jest przy uznaniu tych linii obronnych, które są za Ukraińcami, za takie małe Verdun, za taką małą fortecę, no to możemy powiedzieć, że można tego porównania używać, no i na niekorzyść Rosjan. Jak wiadomo, generał von Falkenhayn liczył na bitwę na wyczerpanie i wyczerpał swoje niemieckie wojska oraz możliwości swoje dowodzenia jako naczelnego wodza armii cesarskiej. No nie przewiduję, żeby to spotkało Gierasimowa, no ale doprowadzenie do sytuacji, kiedy główna bitwa zimy to jest w tej chwili bitwa o Soledar i prawdopodobnie o przedmieścia Bachmutu, no już kosztowała stanowisko Surowikina.
No właśnie, pan wspomniał o tym, że de facto ta zimowa ofensywa, o której też bardzo dużo się mówiło, koncentruje się teraz na Soledarze. I tutaj były takie sprzeczne opinie a propos tego, czy będziemy mieć do czynienia z zimową ofensywą, czy może z wiosenną ofensywą, na tej zasadzie, że albo jeśli będzie duży mróz, to pozwoli właśnie działać siłom pancernym, czyli czekamy, aż zrobi się naprawdę zimno, albo czekamy już do takiej późnej wiosny, kiedy też ten słynny generał Błoto i to ogromne błota właśnie na Ukrainie w jakiś sposób wyschną i też pomogą, czy pozwolą na działanie siłom pancernym. Jak pan to postrzega?
To jest pytanie o to, jakie są straty w tej chwili w ofensywie na Soledar, a są bardzo duże. Właśnie kolega osintowiec znalazł taką informację rosyjską o pociągach samego Wagnera i jeden transport to jest 70 trumien. Jeden transport. A tych transportów dziennie jest kilka. Samego Wagnera. To teraz ciekawe, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jednostki WDW i motostrzałków. Ofensywę trzeba najpierw mieć kim przeprowadzać. A tutaj może się zrobić problem, bo konieczne może być odbudowanie w ogóle zdolności bojowych tych jednostek, które w tej ofensywie zimowej uczestniczą. No mówi się o drugiej mobilizacji. Ta mobilizacja będzie, ta druga fala będzie. Ale najpierw muszą tych żołnierzy wyszkolić. Czyli raczej bym stawiał na to, że to będzie główny atak. Może będą jakieś kontrataki do momentu pojawienia się tego znanego ukraińskiego błota, prawda? Ale to nie będą tego typu operacje w takiej skali jak w tej chwili, chyba że Rosji udałoby się zmobilizować dodatkowe siły, co jest w jakiś sposób możliwe, ale moim zdaniem do późnej wiosny jednak nie. Dlatego, że jeżeli by zmobilizowali takie siły, to byłyby to siły kiepsko wyszkolone i straty byłyby takie jak w zeszłym roku w lutym, w marcu. Tym razem na to raczej nie pójdą, więc myślę, że raczej Soledar, kontrataki lokalne do okresu błota wiosennego i dopiero ofensywa późną wiosną.
Z drugiej strony mamy teraz wzmożone informacje dotyczące dostaw zachodniego sprzętu dla Ukrainy. Wydawałoby się właśnie, że mamy te pogłoski o potencjalnych rosyjskich ofensywach, o zagrożeniu ze strony Białorusi, gdzie zresztą teraz trwają rosyjsko-białoruskie manewry. Minister Ławrow też ma wkrótce być w Mińsku. No i wydawałoby się, że taką reakcją na to są te zachodnie dostawy i też kolejne ogłoszenia. No wydawałoby się, że robi to wrażenie, przynajmniej dla laików. Mowa jest o patriotach, o tych amerykańskich wozach Bradley, o niemieckich Marderach i teraz oczywiście leopardach od Polski, brytyjskich Challengerach, czyli czołgach, a także dostawach ze Szwecji i innych krajów. Czy to wzmożenie właśnie jest reakcją na ewentualne zagrożenia rosyjską ofensywą? I czy rzeczywiście są to, skala tych dostaw jest taka, że mogłaby o czymś przesądzić, zmienić, odmienić tę sytuację?
My na razie w ogóle nie wiemy, jaka skala jest tych dostaw, bo jedyne co wiemy, to jest to, że prezydent Andrzej Duda powiedział o 10-12 leopardach. No ta liczba trochę tam się zwiększa, może dojść do 14, ale więcej nie ma. No i teraz pytanie, ile dostarczą sojusznicy? Jakie to będą te kraje sojusznicze, które dostarczą? Pytanie, dlaczego Leopardy 2, a nie Leopardy 1A5, na przykład Kanada ma w wersji C2 z bardzo dobrym pancerzem Mexas, który no, autentycznie jest na poziomie, to jest wóz na poziomie Leopardów 2, ona ma tych wozów 110, przy tym jak wygląda armia kanadyjska, spokojnie by mogła dać tam z 50-60. Poza tym jeszcze Leopardy 1A5 są poza Niemcami w składach mobilizacyjnych połowy Europy. To jest pytanie, dlaczego one nie wyjadą, dlaczego Leopardy 2. Jest następne pytanie, jaka będzie skala dostaw broni przeciwlotniczej. To jest zbierane. Dopiero będziemy mieli jasność, jeżeli chodzi o dostawy, jak zostanie ogłoszony jakikolwiek komunikat lub te dostawy pójdą. Moim zdaniem raczej żadnego komunikatu nie będzie. Raczej dowiemy się, jakie te dostawy były, jak one już do Ukraińców dotrą. Natomiast skąd się to bierze? Reakcja na ofensywę rosyjską, no tak, no może, ale to się bierze z jednego zasadniczego problemu. Wykruszania się techniki poradzieckiej i porosyjskiej w siłach zbrojnych Ukrainy, a ona się wykrusza w przyspieszonym tempie. Mówił o tym prezydent Zełenski. Nawet niejednokrotnie się wykrusza nie dlatego, że Rosjanie tak wiele tych czołgów podbijają, czyli unieruchomiają, czy niszczą, czy czołgów, czy wozów pancernych, prawda, czy BWP, czy kołowych transporterów opancerzonych. Nie dlatego. Dlatego, że nie ma części, nie ma komponentów. W tej chwili zbierane są te komponenty już nawet w Afryce. Działa tam dyplomacja brytyjska przez RPA. Działają Amerykanie, nawet w Pakistanie, który dostarcza amunicję 152 mm, bo z tym jest też problem. I Ukraińcy muszą przejść na 155 mm zachodnie, a znowu amunicji 155 mm już tak za bardzo nie ma. Trzeba uruchomić jej produkcję dla Ukrainy i dlatego teraz się mówi, że ten rok to będzie rokiem 105, czyli sprzętu artyleryjskiego 105 mm, gdzie amunicji artyleryjskiej na zachodzie do tego typu artylerii jest po prostu od groma. To jest niesamowita skala wyzwań logistycznych często. Ten sprzęt trzeba wymienić na zachodni. Rosjanie cisną. Ta wymiana musi być szybka. Także no jest ogólne wrażenie bałaganu, ale ten bałagan jest w jakiś sposób twórczy, coś z niego wyniknie, aczkolwiek no dalej mówię, że nie rozumiem, dlaczego od razu Leopardy 2, a nie Leopardy 1A5, czy te wersje poprawione 1A4. Myślę, że też do tego dojdzie. Bardziej tutaj, jeżeli chodzi o Leopardy 2, to myślę, że chodzi o pokazanie determinacji sojuszników. Też pojawią się zapewne też Abramsy starszych wersji, ale
tak,
to
tak,
później.
Też mi się wydaje, że jest to kwestia też takiego po prostu działania politycznego. Tak, wiadomo, że ta ilość czołgów deklarowana przez Polskę, w sensie tych konkretnie Leopardów, ona za dużo nie zmieni, no ale politycznie jest istotną deklaracją, bo właśnie pozwala na stworzenie takiej szerszej koalicji przekazania tego sprzętu. Ja na koniec chciałem jeszcze zapytać pana o jedną kwestię, o której wspomnieliśmy tak mimochodem, to znaczy tej zmiany głównodowodzącego wojskami Rosji na Ukrainie. Wcześniej nim był Siergiej Surowikin, teraz jest zastępcą, właśnie Waleria Gerasimowa. Surowikin był tym słynnym rzeźnikiem z Syrii, na stanowisku zaledwie kilka miesięcy.
I pytanie jest teraz... dokładnie.
3 miesiące, tak?
Tak.
No właśnie, pytanie jest w takim razie, co to oznacza? Czy to jest osłabienie Gerasimowa? No bo możliwe, że on teraz weźmie odpowiedzialność za ewentualną porażkę Rosji na froncie. Może właśnie wzmocnienie, no bo będzie zdobycie tego Soledaru i sukces zimowej ofensywy? Czy po prostu chaos dla samego chaosu?
Nie, to jest sprawa rozgrywki politycznej. Przez ostatni miesiąc wojna w Ukrainie stała się za bardzo wojną Prigozina. Prigozin za bardzo wyrósł. Wagnerowcy mają za dużo publicity w samej Rosji. Był moment Prigozin jeżdżący po całej Rosji, pokazywany w telewizji. Prigozin z cerkiewnymi wysokimi dostojnikami, dotąd to było zarezerwowane dla Putina w telewizji. Prigozin na froncie, bo on się nie bał. Przynajmniej te 5-6 kilometrów od frontu się pokazać, prawda? Za dużo Prigozina, za bardzo zrobiła się to wojna Prigozina, za bardzo Prigozin zaczął mieć wpływ na dowódców lokalnych jednostek strzelców zmotoryzowanych i artylerii. Dochodziło do tego, że on podbierał niektóre jednostki na zasadzie takich dżentelmeńskich umów z dowódcami, pułkownikami, żeby uczestniczyli w jego atakach. To było widać przy Soledarze. Surowikin temu nie zapobiegł, okazał się zbyt miękki wobec koterii wokół kremlowskich, wobec czego trzeba mu było dać nadzorcę. No to dano Gerasimowa, dano też Kima, który co prawda niby człowiekiem znikąd, ale pancernym i też ma bardzo dobre kontakty z Gerasimowem, bo to jest ta sama fala, jeżeli chodzi o wypuszczenie z Akademii. To tak samo kończyli jako młodsi oficerowie i bodajże Kim też jest pancerniakiem. Także tutaj są jakieś takie związki nieformalne i oni teraz będą pilnować, żeby żaden z baronów, a Prigozin jest jedynym, który ma prywatną armię w tej chwili, za bardzo nie wyskoczył i nie zaczął tutaj fruktów zbytnich na tej wojnie sobie zbierać. Także to bardziej jest sprawa polityczna.
To pozostaje życzyć tego, żeby dalej tam te walki koterii i chaos trwał wewnątrz rosyjskiej armii, ale czy pan się spodziewa zmiany, jeśli chodzi o taktykę Rosjan na froncie? No bo po tym, jak Surowikin został tym głównym dowodzącym, no to mieliśmy właśnie znaczny wzrost działań artylerii, tą tak zwaną taktykę spalonej ziemi znaną z Syrii na przykład. Czy tutaj też możemy się spodziewać właśnie jakiejś zmiany?
Już jest zmiana. Dlatego, że Rosjanie atakowali kompaniami, większymi jednostkami, w tej chwili atakują grupami szturmowymi wydzielonymi z każdej batalionowej grupy bojowej. Z jednej strony to jest elastyczność i łatwość, większa łatwość działania, z drugiej strony łatwiej taką grupę rozbić i rozbić atak, który ona przeprowadza. Także to jest po prostu już zmiana na tym podstawowym szczeblu taktycznym. I myślę, że ta zmiana się utrwali, czyli grupy szturmowe z przykryciem artylerii. To na pewno będziemy widzieli w najbliższym czasie. Zapewne jakieś wsparcie pancerne jeszcze, zmechanizowane, ale to zobaczymy później. Póki co aura za bardzo nie nastaja do działania większych sił zmechanizowano-pancernych.
Bardzo panu dziękuję w takim razie za dzisiaj.
Dziękuję tak bardzo. Panu dziękuję bardzo państwu.
Tak jak pan mówi, na pewno jeśli ta aura będzie się zmieniać, to my również będziemy obserwować jeszcze baczniej te działania Ukraińców i Rosjan. Na dziś serdecznie państwu dziękujemy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Do widzenia.
Ja również dziękuję Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie o tym, że Kultura Liberalna ukazuje się tylko dzięki Waszemu wsparciu. Możecie nas obserwować, słuchać, komentować. Wszystko dla Was dostępne zarówno na naszej stronie, jak i na podcastach. Do zobaczenia i do usłyszenia.